Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka Nadaje.
Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Nauka Nadaje. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką, a w podcaście Nauka Nadaje zadaję pytania badaczom, naukowcom, badaczkom, naukowczyniom, tym, którzy no właśnie wiedzą, więc się wypowiedzą. Ciekawe, czy wiedzą, jaki będzie ten rozpoczynający się rok 2021. Mamy spore oczekiwania od tego roku, bo ten, który się już skończył, chyba nie był dla nas zbyt łaskawy. Pytanie, jak będzie wyglądało nasze życie na tej planecie w tym nowym roku. Mówi się dużo o wykorzystaniu Ziemi, są różne modne tematy, żebyśmy trochę zmienili podejście. Zero waste, ekologia, myślenie o przyszłości naszych dzieci. Tylko jak to wygląda w praktyce i jak ta Ziemia dla naszych dzieci i wnuków będzie działała. Zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, co przed nami, o tym dziś w rozmowie z gościem, dr Michał Chiliński z Pracowni Obrazowania Wydziału Biologii, oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor.
Będziemy tak sobie redaktorować i doktorować?
Zdecydowanie jestem za tym, żebyśmy przestali. Wydaje mi się, że lepiej, jak nauka jest bliżej odbiorców, a nie ma co ukrywać. Powinniśmy komunikować to, co odkrywamy i to, czym się zajmujemy społeczeństwu. Więc lepiej to mówić w pierwszej osobie i nie być w tym momencie panem doktorem.
No to Justyna w takim razie.
Michał, bardzo miło.
Spotykamy się w podcaście Nauka Nadaje, którego pomysłodawcą jest Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Na ten dialog między nauką, światem nauki, a nami, szaraczkami, bardzo liczę. Michał, ja sobie nazwałam ten odcinek Zmiany klimatu, globalne ocieplenie. Na jakiej ziemi będą żyły nasze dzieci? No na jakiej?
Chcielibyśmy, żeby na przyjaznej przede wszystkim. Tak naprawdę to, co jest pewnie najgorsze, to planeta. Pewnie będzie istniała. Ale chcemy, żeby to była planeta, na której to życie, które my przynajmniej mieliśmy, mogłoby się wydać dobre życie, było równie dobre dla tego potomstwa, które na tej planecie się znajdzie. Więc pewnie to jest to, co życzylibyśmy sobie, żeby taka była przyszłość. Natomiast jaka będzie w rzeczywistości? Póki co wydaje się, że niestety te prognozy wcale nie będą lepsze i paradoksalnie ta przyszłość i przyszłość przyszłych pokoleń będzie gorsza niż ta, którą my mieliśmy, czyli to nasze życie.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ja mam takie wrażenie, że kiedyś, i to kiedyś 5-10 lat temu, o zmianach klimatu mówiło się jako o czymś, co wydarzy się w takiej nieokreślonej przyszłości, ale to za 50, może za 100 lat, a teraz nagle się okazuje, że my jesteśmy świadkami tych zmian. Susze, brak wody, to co się dzieje z topniejącymi lodowcami, tych wątków jest pewnie mnóstwo, o tym pewnie będziesz mówił, to się staje realnym zagrożeniem. Czy myśmy przegapili jakiś moment, czy nam się wydawało, że ja pamiętam na początku mojej pracy dziennikarskiej to się mówiło jakaś dziura ozonowa, freon, to trzeba uważać, a teraz nagle się okazuje, że zmiany klimatyczne stają się w ogóle top, jeśli chodzi o działania polityków, organizacji różnych światowych, co myśmy jakby przeoczyli.
Wydaje się, że tak naprawdę pierwszy ruch wykonaliśmy już dawno temu. To były lata 80., końcówka. Tak naprawdę 1988 rok. W ten czas dość głośno usłyszeliśmy o tym, że klimat się zmienia i trzeba działać. I na samym początku istniało niby pospolite ruszenie. Politycy mówili o tym temacie, ale w tym momencie jeszcze nie widzieliśmy tak istotnych zmian jak obecnie. W związku z tym po prostu w pewnym momencie ludzie zauważyli, że w sumie nic się nie zmienia, ale przynajmniej nie widzą tych zmian, bo też nie ma co ukrywać, jesteśmy małymi organizmami, pojedynczą jednostką, jak możemy zmiany globalne zauważyć? Nie mamy tej możliwości. Więc przez kolejne 30 lat, 32 lata zdarzyło się, że po prostu zaczęliśmy spać. I tak naprawdę taki efekt, którym się często mówi, jak ugotować żabę, powoli podnosząc temperaturę. I my trochę staliśmy się tą żabą, która dopiero, gdy rzeczywiście zaczęło się coś poważnego dziać, zaczęła reagować. Ale to często już jest po prostu za późno.
Właśnie, nagle się mówi, gdzie jest śnieg, tak? Moje dzieci mówią, idziemy na sanki. Ja mówię, kochany, nie wiem, czy będą takie zimy, jak jeszcze 15 lat temu, gdy było minus 30 czy minus 20, a teraz jak to będzie wyglądało? Z twojego punktu widzenia jako badacza, jako człowieka, który wie więcej, jakie są teraz takie najbardziej znaczące zmiany klimatu? Jakie są dla nas największe, dla nas, ciągle mówię z naszej perspektywy, jakie są największe zagrożenia dla planety w tej właśnie kwestii?
Generalnie, jeśli myślimy o nas, to możemy myśleć albo o ludziach, albo ewentualnie możemy myśleć o nas, czyli mieszkańcach Polski, mieszkańcach miasta, mieszkańcach Warszawy. Pod tym względem oczywiście każda ta perspektywa będzie się różniła. Ale jeśli mówimy o planecie, powinniśmy starać się patrzeć jak najbardziej globalnie. I w tym momencie, z punktu widzenia tego, co może się wydarzyć, oczywiście mamy kilka scenariuszy, które staramy się jakoś opracować, wymodelować, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak będzie. Mogą być scenariusze dość kryptyczne, najbardziej katastroficzne, w których Ziemia stanie się planetą podobną do Wenus, zupełnie nie nadającą się do zamieszkania. I w takim wypadku można powiedzieć, że jeśli będą istniały organizmy na tejże Ziemi, to może będą równie fascynujące i to będą odkrycia tej samej rangi, co stwierdzenie ostatnio, że na Wenus może jest życie w chmurach nad nią się unoszącymi. Natomiast w scenariuszach, które potencjalnie są troszeczkę bardziej prawdopodobne, albo przynajmniej wierzylibyśmy, że byłyby tymi bardziej pozytywnymi, może się okazać, że po prostu będzie istniała Ziemia, będzie istniało jakieś życie na niej, ale zupełnie się zmieni to, jak społeczeństwa ludzkie będą mogły funkcjonować. Chociażby zmieniająca się linia brzegowa będzie wpływała na migrację. Jeśli będą migracje, będziemy musieli walczyć o ograniczone zasoby z innymi przedstawicielami naszego gatunku. Oczywiście niezależnie, inne organizmy też na tym znacząco cierpią, już cierpią. Znikają nisze ekologiczne, w których żyją, miejsca. Część sami bezpośrednio niszczymy, wycinając lasy, a część jest niszczonych, jak chociażby rafy koralowe, których można powiedzieć, są przypadki, gdzie niszczymy, tak, jeśli chodzi o naszą działalność, ale część i główny powód niszczenia raf koralowych wynika ze zmian klimatu, ze zmian odczynu oceanów, więc pod tym względem to, co się okaże prawdopodobnie, to, że ten świat się zmieni. Będzie mniej stabilnym światem, bardziej dynamicznym. A wiadomo, że w okresach gwałtownych zmian trudniej jest prowadzić życie w prosperity.
Czy co ty masz na myśli, mówiąc zmiany klimatu? Czym są dla ciebie zmiany klimatu? Co ty pod tym hasłem rozumiesz?
Tak naprawdę tutaj możemy dwa hasła wyróżnić. Jedna rzecz to jest zmiana klimatu, czyli obserwowanie zmiany długofalowego trendu. Czyli chociażby jak mamy miary statystyczne, mówimy o średniej, porównujemy te średnie. I zmiana klimatu, po pierwsze mówiąc, klimat się zmienia, mamy na myśli, że rzeczywiście widzimy zmianę. Ale drugi element, często związany z tym, to dlaczego się zmienia. I oczywiście są elementy związane z naturalnymi cyklami oraz z naturalną przeszłością naszej planety. I to jest rzecz oczywista. Natomiast to, dlaczego teraz mówimy o zmianach klimatu, to dlatego, że one są bardzo gwałtowne i bardzo prędkie. A dlaczego takie są? Dlatego, że człowiek zaczął się przyczyniać do tego znacząco i zaczął dokładać swoją, wydawałoby się, drobną cegiełkę, ale w skali czasu, na jakiej operujemy oraz w tych ilościach, które mamy w przypadku Ziemi, okazuje się, że ta cegiełka człowieka jest bardzo istotna. Czyli ta zmiana klimatu wywołana działalnością człowieka jest tym, co nas najbardziej niepokoi, ponieważ jest to bardzo szybka zmiana i bardzo gwałtowna, która o rzędy wielkości wyprzedza zmiany naturalne.
Do tych naszych grzechów to chętnie wrócę, ale wcześniej zapytałabym cię o to, co jest takim największym miernikiem, na który patrzycie jako badacze? Wzrost temperatury, to, że właśnie jest cieplej, że teraz zmieniają, a co za tym idzie, nie wiem, zmieniają się pory roku? Jak na to patrzysz?
Tak naprawdę, jeśli zastanawiam się, dlaczego temperatura na Ziemi się ociepla, moglibyśmy spojrzeć na to z punktu widzenia bilansu energii. Bo de facto to, że coś się ogrzewa, a coś się wychładza, zależy od tego, ile energii jest gdzieś dostarczanych, tudzież emitowanych i jak to wygląda. Więc tak z punktu widzenia czysto fizycznego, patrząc jak osoby zajmują się fizyką atmosfery, spoglądają na Ziemię, to sprawdzają, gdzie mamy źródła energii, skąd ona dociera. Głównie w wypadku Ziemi dociera z naszej gwiazdy, czyli ze Słońca. I w tym momencie Słońce dostarcza nam energię i ta energia następnie albo może zostać odbita z powrotem w przestrzeń kosmiczną, albo może zostać gdzieś zaabsorbowana. I efekt globalnego ocieplenia, który obserwujemy, jest związany z tym, że mamy gazy cieplarniane na przykład, które nas izolują. Działają trochę jak termos, więc mamy de facto zjawisko termos, który zbiera ciepło i nie jest to ciepło oddawane w przestrzeń kosmiczną. Czyli gdybyśmy mieli do czynienia z układem, gdzie bilans energetyczny był zerowy, czyli tyle samo, ile Ziemia otrzymuje energii, tyle samo by wypromieniowywała, temperatura by się nie zmieniała. Natomiast gdy w naszym wypadku Ziemia więcej temperatury zachowuje wewnątrz siebie, w swojej atmosferze, czy też w oceanach magazynuje, w całej biosferze i po prostu na terenie Ziemi, w ten czas temperatura zaczyna się ogrzewać. Więc badając te wszystkie elementy, możemy chociażby sprawdzać, jak wygląda bilans energii Ziemi. Nie jest to do końca proste, ale mamy chociażby różne techniki satelitarne ku temu. Także możemy po prostu mierzyć temperaturę. Czyli mierzymy temperaturę i zauważamy wprost globalne ocieplenie, czyli wzrost średniej temperatury globu. Ale także możemy badać chociażby elementy związane z akumulacją energii w oceanach. Czy też kolejnym elementem, jeśli wiemy, co jest tym izolatorem Ziemi, czyli co powoduje, że mamy ten nasz lokalny efekt cieplarniany, który notabene jest bardzo pozytywny, dzięki niemu możemy żyć, ale jeśli go nie ma w nadmiarze, to w ten czas wiemy, że to są oczywiście gazy cieplarniane. I z tym gazem, który nagle jego zmiana jest dość wyraźna w środowisku, to jest dwutlenek węgla. W związku z tym chociażby możemy badać właśnie stężenie dwutlenku węgla.
To my się tak trochę kisimy w tym cieple. Za bardzo nam jest, za ciepło, za dużo ciepła.
Z jednej strony to ciepło powoduje, że możemy tu egzystować, bo gdyby nie było w ogóle efektu cieplarnianego, w ten czas na Ziemi byłoby minus 20 stopni Celsjusza i byłaby to pewnie mniej atrakcyjna perspektywa życia. Na pewno byłoby nam o wiele trudniej, chociażby z wegetacją, z roślinami. Pewnie by inaczej wyewoluowała Ziemia. Natomiast przy obecnym przypadku to ciepło, czy brak możliwości wypromieniowania tego ciepła powoduje, że zaczyna nam się to wszystko zmieniać i gwałtownie zmieniać. Więc pewnie największym zagrożeniem przy ociepleniu klimatu dla nas jest gwałtowna zmiana. Bo gdybyśmy w tej temperaturze, którą mamy obecnie, byli 2000 lat temu i powoli rozwijali się, czyli ta ewolucja by następowała tak, jak to w tych wszystkich epokach geologicznych, epokach biologicznych świata się rozwijało, byłoby w porządku. U nas chodzi o bardzo gwałtowną szybkość.
Za szybko. A czy to, o czym się też często mówi w mediach, pustynnienie, czy brak wody, susze, co już nawet gdzieś tam w Polsce mówiło się o tym, gdzieś pod Łodzią, Pabianice bodajże miały chyba taki problem, no, ale mówi się o innych krajach również, że zabraknie nam wody. Czy to jest realne? I czy to jest, kiedy to jest realne? To trzy pytania, uwaga. I czy to jest też efektu cieplarnianego?
Powiedziałbym, że jak najbardziej, że z jednej strony woda jest bardzo cennym surowcem i już możemy powiedzieć, że na Ziemi możemy obserwować wojny o wodę, czy konflikty międzypaństwowe, oczywiście na mniejszym poziomie jeszcze większe, międzyplemienne czy między społecznościami związane z wodą, więc to jest realny problem i problem, o którym jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie sobie nie wyobrażali, że będzie wojna o wodę, wojna o ropę, o złoto, diamenty, ale nie o wodę. Natomiast bez ropy, złota czy diamentów możemy się obyć. Natomiast bez wody będzie nam o wiele trudniej. I pod tym względem jak najbardziej dostępność tej wody będzie malała. Z jednej strony jest to związane z tym, że w efekcie, gdy skrajne zjawiska klimatyczne się powstają, czyli temperatura na przykład nam rośnie, mamy moment suszy, chociażby wspomnianej. I wtedy, jeśli mamy niezbilansowany układ opadów, Ziemia nam wysycha, nawet gdy spadnie ten deszcz, to może się okazać, że bardzo gwałtownie spłynie z Ziemi, ale nie zostanie przez nią zaabsorbowany. W ten czas uzyskamy w okresie suszy powódź przykładową. I właśnie skrajne przypadki, susza i powódź, będą się przeplatały. Tak naprawdę dla takiego harmonijnego zasilania ekosystemów wodę, warto byłoby, żeby spadł zimą śnieg. Następnie, żeby powoli się roztapiał na przedwiośnie oraz w wiośnie, dostarczał wody zarówno do sieci powierzchniowej, jak i mógł nawilżyć, przesiągnąć do głębszych pokładów. No i de facto Polska nie jest miejscem, które jest bardzo zasobne w wodę. Wydaje mi się, że w naszym wypadku jest realne zagrożenie, że tej wody będzie brakowało i sieci wodociągowe będą mogły być okresowo niedostępne. Zdarza się już w niektórych państwach na wschód od Polski, że w ciągu dnia albo w lecie woda jest dostępna tylko rano i wieczorem. I niestety to też może nas czekać.
No to jest świetne, co powiedziałeś, bo niektórym się wydaje, no przecież powódź jest, to już jest wszystko w porządku, a ty pokazujesz, że najbardziej niebezpieczne są skrajności.
Tak, i ta powódź to tak naprawdę jest woda zmarnowana, ponieważ ona z jednej strony przepłynie przez ląd, zniszczy często co się dzieje na wierzchu, osadzi mnóstwo osadu, a później zanieczyszczona spłynie do morza, do Bałtyku i w takim wypadku tak naprawdę żadnego pożytku z niej nie będzie. I te opady po prostu, można powiedzieć, przepadną, a zarazem wyrządzą jeszcze szkody dla ekosystemów i dla człowieka.
No dobra, to weźmy tego człowieka, nas wszystkich, albo takiego pojedynczego. Co myśmy tak nagrzeszyli najbardziej, Michał? Co z twojego punktu widzenia, kiedy patrzysz na tę naszą Matkę Ziemię, no bo zawsze mówiliśmy Matka Ziemia, tak ona nas karmi, a my tak pożeramy, czyli nie za bardzo przypadkiem to robimy. Co jest największym grzechem człowieka?
Wydaje mi się, że momentami mogliśmy spojrzeć, że po prostu tak jakaś zachłanność i w wypadku wielu różnych organizmów mamy tak, że one zaczynają się rozmnażać i wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby, aż nastąpi spadek rozwoju tejże populacji. Natomiast te wszystkie organizmy zazwyczaj działają lokalnie, czyli te zmiany czy też wahania obserwujemy w wypadku bakterii w ramach szalki, jeśli badamy akurat w trakcie naszych badań. Jeśli natomiast obserwujemy zależność drapieżników i ofiar w jakimś ekosystemie, na przykład sawannie czy w lesie, no to w tym momencie, jeśli jednych będzie za dużo, rozwiną się drudzy i to wszystko zostanie wyregulowane. Natomiast człowiek nie ma naturalnych drapieżników i pod tym względem po prostu jesteśmy gatunkiem, który niestety może wpłynąć na cały ekosystem i na całą planetę. I pod tym względem działamy, pomimo tego, że oczywiście mówimy, że mamy wielką inteligencję, że mamy zdolność autorefleksji i poznawania świata, ale de facto te mechanizmy, które rządzą często naszym działaniem, są bardzo podobne do tych, które są w wypadku innych gatunków. Jeśli mogliśmy, to dlaczego nie? I zaczęliśmy po prostu bardzo szybko się rozwijać. A niezależnie od tego, w momencie, w którym ludzie poznali osiągnięcia cywilizacji, zobaczyli, że w naszym wypadku bardzo często warto zdobywać fundusze i zaczęli myśleć z punktu widzenia czysto, można powiedzieć, kapitalistycznego wręcz o świecie, to w tym momencie pohamowywanie się i stawianie sobie jakichkolwiek ograniczeń jest oczywiście w sprzeczności z tym poglądem, gdzie naszym głównym dobrem jest zysk. No i okazuje się, że na dłuższą metę tak nie można. Oczywiście Można to robić, aż dojdzie się do tej ściany, ale w tym momencie to znaczy, że naszym celem zawsze był zysk, a nie jednak dobro człowieka. I jako ludzie staniemy się wtedy ofiarami własnych działań, które popełniliśmy.
Czytałam ciekawy wywiad z tobą, którego udzieliłeś Onetowi i tam powiedziałeś takie zdanie. Należałoby kompletnie zmienić mentalność ludzi. Co to znaczy? Jak powinniśmy się zmienić?
To znaczy, że powinniśmy pomyśleć, co jest tak naprawdę dla nas ważne i postarać się określić, co powoduje, że dla nas żyje się nam dobrze, że to nasze życie jest satysfakcjonujące. Bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy mówimy o katastrofie klimatycznej, gdy mówimy o tym, co powinniśmy zmienić, to bardzo wiele ludzi myśli, że to wymaga nas wyrzeczeń, że to nasze życie będzie gorsze. Moim zdaniem wcale tak nie jest i wręcz przeciwnie. Może właśnie ten wiszący nad nami miecz, który chciałby tak naprawdę z jednej strony wymusić jakieś działanie, pomoże nam pomyśleć o tym, że możemy zmodyfikować nasze podejście do życia i do wartości, jakie w tym życiu mamy. Ponieważ moim zdaniem zastosowanie się do różnych zaleceń, które mają nam pomóc przetrwać na Ziemi, ograniczyć katastrofę klimatyczną, mogą podnieść jakość życia. Więc de facto będzie na odwrót niż wszyscy, którzy są przeciwni, mówią, że to spowoduje, że nasze życie mniej wygodne. Moim zdaniem może być bardziej wygodne. Czy te wszystkie założenia, które mamy oraz metoda myślenia może spowodować, że po prostu zaczniemy się bardziej cieszyć życiem i mniej ogania się za rzeczami, które z jednej strony są mniej istotne, a z drugiej strony też niszczą naszą planetę.
No dobrze, to wróćmy do tego niszczenia planety, bo też w mediach powiedziałeś katastrofa klimatyczna, która gdzieś tam jest widmo tej katastrofy. Co najbardziej dopala widmo tej katastrofy? Czy to jest, nie wiem, produkcja przemysłowa mięsa, czy to, że w ogóle zjadamy zwierzęta, czy to, że mamy gospodarkę opartą na węglu, czy to wszystko, czy są też jakieś inne czynniki, które z tych naszych działań są takie najbardziej destrukcyjne?
Wydaje mi się, że chcąc zrobić dobrze, zakładając, że nie da się każdy z tych elementów od razu naprawić, lepiej naprawiać wszystkie naraz. I lepiej starać się działać na jak najszerszym polu. Można powiedzieć, momentami niektórzy mówią o dywersyfikacji działań. Czy de facto też najlepiej, jeśli chcemy coś naprawiać, naprawiać jak najszerzej, bo w tym momencie, jeśli wszędzie gdzieś kawałek poprawimy, jest szansa, że ten efekt będzie widoczny.
Ale to wyjściem jest zbiorowe przejście na przykład na wegetarianizm? Czy to jest na przykład twoja...
Nie wegetarianizm, weganizm bardziej.
Weganizm nawet.
Tak, dlatego że pod tym względem produkcja zwierzęca jest jak najbardziej dużym zagrożeniem. Tutaj z jednej strony oczywiście możemy patrzeć na to z punktu widzenia praw zwierząt, w ogóle empatii ludzkiej do zwierząt, organizmów współodczuwających. A druga rzecz to jest właśnie klimat. Jeśli zobaczymy, ile potrzebujemy litrów mleka, żeby wyprodukować kilogram sera, jeśli zobaczymy, że idzie to w dziesiątki, w setki, a następnie, żeby uzyskać tyle litrów mleka, ile musimy krów hodować, ile potrzebują pastwisk, ile wody jeszcze potrzebujemy, żeby ta pastwiska otrzymać, czy wręcz momentami, jeśli patrzymy na uprawy roślinne, to do czego są zużywane te uprawy? Chociażby soja. W większości wypadków soja trafia jako roślina paszowa do produkcji zwierzęcej później. Więc pod tym względem oczywiście jest to ważny element. Ale jeśli równocześnie ograniczymy tutaj, a będziemy bardziej inwestowali w energetykę węglową, no to będziemy w pewien sposób negatywnie kompensowali. Więc to jest bez sensu. Powinniśmy tak naprawdę postarać się we wszystkich tych elementach zadziałać, bo wydaje mi się, że zarówno kwestia zmiany nawyków żywieniowych może wyjść dobrze dla wszystkich, bo zarówno można zjeść bardzo smacznie, bardzo wykwintnie, pożywnie i z dobrem dla klimatu i ziemi. A i oczywiście też można pomyśleć inaczej, jak zaopatrzyć się w energię. I tutaj można powiedzieć, że paliwa kopalne spowodowały, że ludzie się zachłysnęli tą technologią, nieograniczoną ilością energii, którą mamy, ale okazuje się, że ona jednak jest ograniczona oraz niestety nikt tego wcześniej nie powiedział, że wiąże się z tym bardzo istotne zastrzeżenie użytkowania. Niestety na bryłkach węgla oraz na baryłkach ropy nie ma informacji, jakie skutki uboczne można mieć z używania tego. Więc pod tym względem niestety działaliśmy tak, jakby tych skutków ubocznych w ogóle nie było.
Ja już słyszę komentarze słuchaczy, bo niejednokrotnie robiliśmy programy na ten temat i ludzie mówią tak, no ale co ja mogę jeden zmienić? Co to da, że ja przejdę na weganizm? Albo że ja będę segregował odpady? Przecież to jakby powinny być jakieś tutaj globalne polityki rządów, jakieś dyrektywy, ustalenia. Jak ty na to patrzysz? Że taki człowiek, Boże, coś... Co ja będę światło gasił? No albo przycisk na stand-by. To jest wszystko taka tylko taki puder. To nie ma sensu większego.
Wydaje mi się, że to jest po prostu usprawiedliwianie się ludzi, którzy nie chcą zacząć działać, którzy szukają wymówki dla siebie, usprawiedliwienia po prostu swojego zaniechania. Po tym można powiedzieć, dochodzi do zaniechania. Tym bardziej, że jeśli chodzi o te elementy, to chociażby ograniczenie zużycia prądu, czyli wyłączenie urządzeń na stand-by'u, wpłynie też na naszą codzienną ekonomię, czyli na oszczędność rachunku za prąd, który my jednak płacimy. Więc wiele tych elementów wprost przełoży się na jakość naszego życia. Co powiedziałem, to nie jest tak, że ograniczamy się. Wyłączając urządzenia elektryczne z kontaktu, ograniczamy nasz rachunek. Z drugiej strony możemy jeszcze pomóc czy zachęcić producentów do tego, żeby sprzedawali urządzenia bardziej energooszczędne, podejmując nasze decyzje konsumenckie w takim układzie. Możemy też, jeśli są regulatorzy rynku, zadbać o to, żeby ci regulatorzy też zwracali na to uwagę. Zakładając, że nie wszyscy może wiedzą, że trzeba oczywiście wyłączać sprzęt, jak do tego podejść. Jeśli zakładamy, że ta edukacja trwa, notabene jest bardzo istotnym elementem tego całego procesu, to też może czasem warto tym osobom pomóc. Więc moim zdaniem to mówienie, że dlaczego ja mam to robić, skoro inni nie robią, to może ja mam to robić, ponieważ jestem mądrzejszy, sprytniejszy, więc jeśli miałabym więcej wiedzy na ten temat, może też powinnam się włączyć w to, więc w zależności od tego, jak różne osoby na to patrzą, powinniśmy pomóc tym osobom powiedzieć, że tak, zaangażujcie się, ponieważ to wam pomoże. Ograniczcie rachunki, a z drugiej strony zrobicie coś dla dobra ziemi.
Powiedziałeś, użyłeś takiego zwrotu, że doszliśmy do ściany. No i też pokazałeś, jak szybciutko się różne rzeczy zadziały, różne procesy, które pewnie i tak by się działy, no ale inaczej by to było, gdyby to było w większej perspektywie czasu. Niektórzy mówią, jest już za późno. I teraz nagle też się pojawiają takie komentarze, że katastrofa klimatyczna to za 50 lat. To jest taka wizja, no 50 lat, no nie wiem, czy jeszcze pożyję, ale moje dzieci już na pewno będą, tak? Czy rzeczywiście nie jest za późno?
Można powiedzieć, że z jednej strony to już może być za późno. Jest bardzo dużo takich głosów, że sumarycznie jest już za późno. Chociażby ostatnie wystąpienia profesora Szymona Malinowskiego, który mówi, że można panikować, że należy już panikować, ponieważ jesteśmy na tym etapie, że skoro już widzimy bardzo poważne efekty zmian klimatu, które wywołują zarówno migrację ludzi, konflikty, to pod tym względem może się okazać, że jest za późno. Więc jedyne, co w takim wypadku nam zostaje, to
załamać się i płakać i czekać na śmierć.
Tak, albo jest to jedna droga, ale właśnie jak już czekamy na tą śmierć, to może czekajmy przynajmniej w komfortowej atmosferze. W związku z tym postarajmy się nasze ostatnie lata na tej ziemi, taka jaka jest, wykorzystać optymalnie, bo może się okaże, że jednak gdzieś tam uciekniemy spod stopora i w takim wypadku ta transformacja, którą powinniśmy zacząć już dawno temu, ale zaczniemy teraz, uratuje nas na kolejne lata. Może się okazać, że jeśli teraz zaczniemy wprowadzać zmiany, a za 40 lat wynajdziemy świetną metodę pozyskiwania energii, czy uda się w końcu energię termojądrową okiełznać. W ten czas będziemy gdzieś mieli odroczone zagrożenie, które powstało. Ale w tym momencie ta transformacja tak czy siak wpłynie na jakość naszego życia w przyszłości, więc nie warto tego odrzucać już w tej chwili, bo jest za późno. Bo może wcale nie jest za późno, tego nie wiemy, a z drugiej strony, jeśli nawet by było za późno, to wydaje mi się, że te zmiany, skoro ja utrzymuję, że one poprawiają jakość naszego życia, to tak czy siak warto je wprowadzić, bo po prostu będzie nam wygodniej wtedy, czy lepiej, przyjemniej czekać na koniec świata.
No właśnie, może jednak na to byśmy tak spojrzeli. Dopóki życie trwa, no to coś się może zmienić. Zresztą jest nauka, która cały czas bąbluje, pracuje, mózgi się zmurzają i wymyślają, być może coś nas zaskoczy za 10, 15 albo nie wiem, za 2 lata. No właśnie, co nas zaskoczy? Co jest dla ciebie takim konikiem, nad czym teraz pracujesz, jeśli chodzi o twoją pracownię obrazowania Wydziału Biologii? Bo tutaj rozmawiamy bardzo ogólnie o takich kontekstach, no, tematów poruszanych w mediach. Jesteś popularyzatorem nauki. A co cię najbardziej jara jako badacza?
Tutaj mogę powiedzieć, że obecnie rzeczywiście pracuję na Wydziale Biologii. Jednak jestem dość mocno związany z Zakładem Fizyki Atmosfery, Wydziału Fizyki. I tak naprawdę tam swoją pracę doktorską realizowałem. I można powiedzieć, w swojej pracy wykorzystuję dość dużo fajnych zabawek. Tak naprawdę latam bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami, po to, żeby analizować aerozole w atmosferze, czyli niewielkie cząsteczki, które mogą być albo pochodzenia antropogenicznego, albo naturalnego. Chociażby aerozole odpowiadają bardzo często za smog i to właśnie owe pyły zawieszone uznajemy, że są źródłem owego smogu. Stąd ja prowadzę swoje badania, zajmuję się tym, jak aerozole wpływają chociażby na bilans radiacyjny, czyli właśnie na efekt tego, jak energia jest dostarczana do powierzchni Ziemi, jak ewentualnie jest absorbowana przez owe cząstki w atmosferze. Stąd aerozole absorbujące, cząstki sadzy, są tutaj dla mnie bardzo ciekawe. I co więcej, dlaczego one są ciekawe? Ponieważ nie jest istotna ich całkowita ilość w atmosferze, ale bardzo istotne jest to, na jakiej wysokości się znajdują. Stąd właśnie ten dron się pojawia, ponieważ chcę sprawdzić, jak profil pionowy owych cząstek będzie wpływał finalnie na ilość energii przy Ziemi, czy też na szczycie atmosfery. A zarazem gdzieś tam w dalszym kroku oczywiście wpłynie to na ten globalny budżet energii. Czyli tak, czy na to, czy klimat się ociepla, czy oziębia.
Do takich badań będzie należał twój 2021, czy masz inne plany naukowe?
Tak naprawdę jak najbardziej prowadzę projekty związane cały czas, w związku z tym tutaj mój promotor i ja cały czas współpracujemy, w związku z tym cały czas pasjonujemy się, jakie nowe czujniki możemy wyłożyć na drona, jak możemy to sprawdzić, jak zbadać i pod tym względem jak najbardziej jest to w orbicie moich zainteresowań. Niezależnie też to, na czym planuję się skupić w 2021, to metody obrazowe do oceny stanu ekosystemów, czyli tak naprawdę teledetekcja środowiska z punktu widzenia wykorzystania dronów, ale także bardzo wysokorozdzielczych zobrazowań. Po to, żeby móc sprawdzać, jak zmienia się ten świat, niestety pod wpływem naszego działania, ludzkiego działania, czy zmienia się w tempie bardzo szybkim, czy wolnym. Ja staram się często uzupełnić skalę satelitarną o skalę właśnie taką mikrolotniczą, czyli tą, oczywiście z nowego punktu widzenia, ponieważ ludzie nie latają nawet 10 metrów nad ziemią, często jest dla nas nowym spojrzeniem, ale powiedzmy w zakresie od zera do kilometra staram się tą informację właśnie dodawać do naszej informacji.
Podobało mi się, jak powiedziałeś, że masz w swoich tutaj zasobach i naukowych działaniach fajne zabawki. To przyjemny aspekt życia naukowca. Czy możemy ocenić, jaki procent, dziennikarze lubią cyferki, jaki procent tych zmian, które zachodzą, to jest efekt człowieka, działalności człowieka? A jaki to jest efekt naturalnych procesów, które się gdzieś tam dzieją? I czy jesteś w stanie wskazać moment, w którym się być może to zaburzyło? Może był taki moment, w którym nagle się okazało, hej, hej, biegniemy za szybko.
Tak naprawdę, jeśli chodzi o konkretne procenty czy wyliczenia, zawsze trudno je podać. Ale co jest tutaj takim świetnym, sztandarowym przykładem, to spojrzenie chociażby na koncentrację dwutlenku węgla od początku epoki przemysłowej. I pod tym względem możemy przeanalizować wcześniejsze wahania. I zobaczymy, że skala czasu była tam skalą rzędu dziesiątek tysięcy lat. Czy nawet przy niektórych procesach mówimy o setkach tysięcy lat. Natomiast epoka przemysłowa, no to de facto są to stulecia i byśmy powiedzieli, że dwa stulecia niepełne. I pod tym względem, jeśli taki punkt odniesienia nasz jest, to 1850 rok przykładowo, to w tym momencie w ciągu 150 lat wykonaliśmy zmianę, która wcześniej zajmowała dziesiątki tysięcy lat. A skoro tak, no to możemy porównać 100 do 10 tysięcy, no to widzimy, że ten przynajmniej wkład dwutlenek węgla człowieka jest bardzo, bardzo istotny i można powiedzieć jest kluczowy. Jeśli patrzymy na emisję i na cały cykl węgla w atmosferze, to można powiedzieć, że emisje związane z działaniem człowieka to są pojedyncze procenty. Natomiast jeśli zobaczymy, że człowiek co roku dodaje ten swój procent, ponieważ nie ma naturalnych procesów równoważących nasze emisje, te, które człowiek generuje, czyli spalając paliwa kopalne, dodajemy do systemu, ale nie ma procesu, który by naturalnie to wyłapywał. Jeśli były wcześniej procesy węglowe, czyli z jednej strony organizmy oddychały, generowały dwutlenek węgla, drugie potrzebowały, czyli rośliny chociażby go absorbowały, czy oceany, to były to jednak cykle, to były to biegi zamknięte, w których to wszystko się równoważyło. W naszym wypadku ten niewielki procent dodawany przez człowieka spowodował w praktyce, że całą tą machinę wytrąciliśmy z równowagi.
No dobrze, ale trochę słuchając tego, co mówisz, mam wrażenie, że ta katastrofa klimatyczna to jest efekt uboczny rozwoju cywilizacyjnego, więc się może pojawić takiego pasożytniczego, może go trochę tak nazwijmy, ale ktoś może powiedzieć, hej, to co my teraz mamy zrobić? Przecież to super, że się cywilizacja rozwija, chyba mamy się cofnąć do epoki kamienia łupanego, czy do tego, żebyśmy jedli owoce z drzew, tylko nie wiem, krowę mieli jedną w domu i brali od niej mleko i to wszystko, przecież to chyba jest nierealne.
To jest właśnie problem tego, jak ten nasz rozwój poszedł, bo zaczęliśmy bazować, że rozwój cywilizacji i często też rozwój gospodarki światowej, bo niestety niektórzy wiążą, że im bardziej społeczeństwa bogate, tym są na wyższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Pod tym względem ludzie zaczęli zakładać, że możemy go napędzać poprzez ciągły wzrost. No i tutaj dochodzimy do tego standardowego problemu, że niestety wraz z wzrostem naszej gospodarki Ziemia się nie rozszerza, nie zwiększa się liczba dostępnych zasobów. W związku z tym musimy pod tym względem po prostu znaleźć metodę innego rozwoju cywilizacyjnego, może już nie opartego o wzrost konsumpcji i wzrost wydobycia, ponieważ po prostu więcej się nie da. I pod tym względem na pewno energia z paliw kopalnych pomogła i mam nadzieję, że nam pomoże osiągnąć technologię i stworzyć technologie, które będą już później kolejnym krokiem, w którym postanowimy i już będziemy mieli zdolność refleksji nad tym, jak działać dalej. Problem jest taki, że człowiek, pojedyncze osoby mają cały czas pewien problem ze spojrzeniem na cały glob. Ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy tutaj organizmami, które miały czas, żeby wykształcić zdolność takiego myślenia, ponieważ ewolucja, epoka przemysłowa, 150 lat, wiemy, że procesy ewolucyjne, rozwój naszych organizmów to są znów dziesiątki, tysiące lat i pod tym względem niestety musimy jako ludzie postarać się trochę myśleć więcej niż potrafimy, można powiedzieć. Czyli wyjść poza siebie, poza swoje jednostkowe organizmy i pomyśleć więcej o Ziemi. I nie tylko z punktu widzenia Ziemi, organizmów, zagrożonych gatunków, tylko z punktu widzenia, że to jest nasze miejsce, w którym my żyjemy, prawdopodobnie szybko nie opuścimy tej planety, jeśli w ogóle. To postarajmy się, żeby ten nasz dom, pokój był jak najbardziej zdający się do zamieszkania w przyszłości.
No kto jak nie taki badacz jak ty może mówić, że jesteśmy częścią większego ekosystemu i może byśmy o tym jednak pamiętali, tak?
Chcemy o tym pamiętać, ale nie jest nam prosto. Trudno, jeśli mamy swoje codzienne zmartwienia, nagle myśleć o całym świecie. No i to jest efekt tego, że człowiek ma technologię mogącą zniszczyć cały świat w przeciągu kilku minut. Mamy chociażby broń jądrową, którą możemy wykorzystać do tego, żeby sprowadzić zagładę na większość gatunków nam znanych. Ale niekoniecznie mamy kompetencje intelektualne i zdolność do takiego myślenia o świecie, żeby powstrzymać się od używania tej technologii.
Musiałam to przetrawić przez chwilę. To zostanę sobie z tą myślą na 2021 rok. A czy myślisz, że takie hasło less is more, mniej znaczy więcej, to jest takie hasło, które moglibyśmy sobie przytulić na dłużej?
Wydaje mi się, że to jest hasło, które zmierza jak najbardziej w dobrym kierunku, ponieważ właśnie nie ciągły wzrost, nie ciągle więcej, więcej, tylko może lepiej tak naprawdę. Więc pod tym względem, jeśli założymy, że less pozwala nam lepiej czymś się cieszyć, czy też więcej w czymś uczestniczyć, tak najbardziej. To na pewno będzie lepiej pod tym względem.
To ja Ci życzę jakościowego 2021.
Bardzo dziękuję. Tak naprawdę wszystkim powinniśmy sobie życzyć nawzajem, żebyśmy mieli właśnie czas na to, żeby żyć lepiej tak naprawdę.
Tak mówi dr Michał Chiliński z Pracowni Obrazowania Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. A wiecie, jak to jest z naukowcami. Jak oni coś mówią, to tak jest. Więc proszę się tego trzymać. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka na Daje.